Kochani, z Bożą pomocą dotarliśmy do tego szczególnego miejsca zakończenia naszych rekolekcji, przez które niewątpliwie przeprowadzała nas osoba świętego brata Alberta. Przeprowadza nas do takiego momentu i w jego życiu, i w naszych rekolekcjach, w którym odkrywamy jeszcze inny obraz Boga. Ten zapisany w sercu brata Alberta pod wpływem choroby, pod wpływem różnego rodzaju doświadczeń, zmienia się. Zmienia się, ciągle dokonuje się jego poprawa. Tak jak ten obraz Ecce Homo, który poprawia, poprawia i nigdy nie jest z niego zadowolony do końca. Dzisiaj gdzieś w centrum liturgii jest poczęcie. Poczęcie, które myślę w każdej chrześcijańskiej rodzinie, czyli to szczególne błogosławieństwo, jakim obdarza małżonków, rodziców Bóg, jest wydarzeniem radosnym. Wszystko wtedy gdzieś wokół tego wydarzenia się kręci, zwłaszcza jeśli zbliża się termin porodu. Ja to doświadczenie mam, oczywiście nie swojego dziecka, tylko mojego bratanka, mam takiego malutkiego. Wiem, jak ważne były te wszystkie rzeczy, które trzeba mieć, zakupić, od fotelika ze szpitala po najdrobniejsze rzeczy. Wtedy dopiero się przekonałem, jak wiele też organizacyjnie trzeba przygotować, jak trzeba przetransponować już to małżeństwo w rodzinę, inaczej poukładać obowiązki, bo na świat przychodzi malutkie dziecko, które Bóg daje rodzinie, by ta się zaopiekowała, przyjęła odpowiedzialność. I dla Boga nie ma nic niemożliwego. Poczyna bez ingerencji mężczyzny, Syna Bożego w Maryi i też w Elżbiecie. Pokonuje tą ludzką naturę ograniczoną jej wiekiem, być może tym stanem bezpłodności. Również ona w swoim życiu poczęła. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że z punktu widzenia ludzkiego Bóg wcale nie wybrał najlepszego czasu na swoje przyjście na ziemię. Wystarczy popatrzeć na przestrzeń polityczną. Cały basen Morza Śródziemnego opanowany przez Imperium Rzymskie. Lata świetności imperium, wprowadzone przez cesarza Pacta Romana, gwarantujące stabilność granic. Właściwie nic nie wskazuje na to, żeby miało się coś zmienić. Żydzi nie czekają na dziecko. Żydzi czekają na Mesjasza z długimi włosami, silnego mężczyznę, który przyjedzie na czarnym koniu i wyzwoli spod panowania, spod okupacji naród Izraela. Na takiego Żydzi czekają Mesjasza. Prawo doszło do granic możliwości. Ponad 600 nakazów i zakazów. Ludzie nie wiedzą już do końca, co jest ważne, co mniej ważne. Gubią się w tym wszystkim. My mamy 10 Bożych przykazań, 5 przykazań kościelnych i z tym mamy problem. I w takiej atmosferze takiej trudności przychodzi Mesjasz. Rodzi się jeszcze nie na, jak na króla i władcę Izraela przystało, wstające nie wśród brudu między bydlęty, jak mówią kolędy. To się kłóci z obrazem Mesjasza, jakiego może chciałby człowiek widzieć. A w życiu naszego Adama Chmielowskiego? kiedy zajmuje się po tym swoim takim głębokim nawróceniu, po tej pięknej spowiedzi, o której mówiłem wczoraj, wraca na to Podole, zaczyna zachwycać się teologią świętego Franciszka Ubóstwa, zaczyna oddawać wszystko ubogim, ale władzom carskim, bo to okupacja i też nie ma Polski na mapach. Nie podoba się to władzom carskim, musi uciekać do Krakowa. Tam spotyka się z powrotem ze środowiskiem malarskim i kiedyś po takim sutej kolacji wraz z dwoma swoimi przyjaciółmi idą jedną z ulic na Kazimierzu. I tam na tym Kazimierzu zaglądają do ogrzewalni. Brud, insekty, smród, wyzwiska, przekleństwa. I to dotyka, to uderza w Adama Chmielowskiego. Uderza tak mocno w jego serce, że według świadków, którzy z nim byli, miał powiedzieć: ja ich nie zostawię. Ale co zobaczył? Zobaczył dzieci, które ogrzewają się o rurę ciepłowniczą. Zobaczył dziecko. Ale nie zobaczył tylko dziecka. Zobaczył Chrystusa cierpiącego w tych ludziach. Ja ich nie zostawię. I w wieku 42 lat przywdziewa habit, przyjmuje rady ewangeliczne z rąk Albina Dunajewskiego, biskupa krakowskiego, zakłada szary habit. I patrzymy na tego już wtedy brata Alberta, takie imię przyjmuje, nowy człowiek. I widzimy człowieka, już niektórzy w tym wieku są na emeryturze albo na rencie. On mógłby być spokojnie na rencie, bo w powstaniu styczniowym stracił nogę. Zresztą nawet z tego będzie sobie delikatnie żartował. Nieraz w tramwaju mówi, gdy ktoś mu chce zrobić miejsce, że stoi na żelaznej nodze, to wytrzyma. Ma do tego ogromny dystans. Ale na wszelkich obrazach widzimy go podpartego o lasce. Też można powiedzieć, że Bóg sobie wybrał niespecjalnie mobilnego, konkretnego człowieka do swojego dzieła, dzieła miłosierdzia. Podstarzały, zniszczony przez chorobę, doświadczony przez życie, przez powstanie. Co taki człowiek może zrobić? Odpowiedzmy za tym wydarzeniem najpierw tym z Pisma Świętego. Powiedziałem, że po ludzku Bóg wybrał sobie najgorszy czas. Ale z punktu widzenia Bożego, po 2000 lat o Imperium Rzymskim możecie przeczytać tylko w książce do historii. Żydzi czekają na, czy przekształcili swoje oczekiwanie na Mesjasza, na naród, że naród się kiedyś odrodzi i to będzie, że będzie to taki Mesjasz narodowy, wspólnotowy, odrodzenie narodu Izraela. Więc tak naprawdę chyba już nie czekają. A my chrześcijanie po 2000 lat gromadzimy się, oczekując właśnie na tego Chrystusa, który rodzi się w dziecięciu, rodzi się w dzieciątku. W tak trudnych czasach, kiedy Polski nie ma na mapach, kiedy ludzie przejmują się własnym losem, brat Albert za życia nie tylko, że przejmuje ogrzewalnie, wchodzi, że ten obraz Boga w tym drugim człowieku staje się cierpiący, to jeszcze sam postanowił stać się jak oni. Wchodzi do tego miejsca brudu i zamieszkuje z nimi. staje się Chrystusem, który przychodzi również w takich warunkach. I ten człowiek, prosty misjonarz miłosierdzia, prosty misjonarz ubóstwa za czasów swojego życia, a umiera młodo, 71 lat. 21 domów zakłada w Polsce. 40 braci i 120 sióstr zajmuje się tymi potrzebującymi. Zakłada przytuliska, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych, kuchnie ludowe. To jest moc Słowa Bożego. To jest moc Boga w człowieku. Możemy się tylko zachwycać przykładem tego wielkiego człowieka. Wiecie, i piękne jest w tym wydarzeniu również data jego śmierci, jest Boże Narodzenie. W Boże Narodzenie zmarł. Umarł brat Albert, powie święty Jan Paweł II, a narodził się Jezus Chrystus. Jakby to wydarzenie spina się w tej klamrze narodzenia, nie? I siostry i bracia nie odmawiają wieczny odpoczynek, tylko śpiewają Te Deum. Ciebie, Boga, wysławiamy, jak odchodzi. Ten prosty, kulejący człowiek zebrał na swoim pogrzebie, jak mówią historycy, to jest jeden z takich pogrzebów, który zgromadził cały Kraków. Od najbogatszych po najbiedniejszych. Takie dał świadectwo mocy Bożej, która po ludzku wydaje się, że natura go ograniczała, nasza fizyczność. Jeśli w nas jest Bóg, jeśli my stajemy się na wzór Chrystusa, to Bóg może zdziałać wszystko. Może przekroczyć naszą chorobę, problemy, krzyże. Może sprawić, że człowiek wyjdzie ponad to nasze ludzkie ograniczenie i będzie działał wielkie znaki. Począwszy od swojej rodziny, po tych, których spotyka na swojej drodze. Może warto więc spojrzeć przez ten czas tej troski o przychodzącego Mesjasza w dziecku bezbronnym, potrzebującym, na tych naszych domowników przy tym stole wigilijnym nieco inaczej, z miłością. Może warto przeżyć ten czas Wigilii i spotkania z Chrystusem Bożonarodzeniowym w jakości, której dotąd nie było w moim życiu. Jakości duchowego spotkania. Może warto wreszcie dostrzec w drugim człowieku, tej może i starszej osobie przy tym moim stole, może tym dziecku Chrystusa, który potrzebuje, żebym go przyjął. Otoczył opieką, troską. Nauczył się wrażliwości. To jest ta świadomość przeżycia tajemnicy wcielenia. Że Bóg staje się bezbronny, by mógł go przyjąć. By mógł stać się moim dzieckiem. Bowiem, i pozwólcie, że tym zakończę. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. To jest podsumowanie dzisiejszej Ewangelii, jak pięknie ksiądz proboszcz zauważył. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I to, co często głupie, słabe w oczach świata, Bóg wybiera, aby pokazać swoją moc. I działać wielkie dzieła. To dzieło trwa do dzisiaj, brata Alberta. i Albertyni, i siostry Albertynki podejmują ogromnie wiele zobowiązań. Troszczą się, pielęgnują tych najbardziej potrzebujących, tych, którzy są czasami właśnie jak dziecko, bezbronni, niezaradni życiowo, sparaliżowani jakoś życiem, dotknięci nałogiem. To jest miłość, która może wszystko. Relacja z Chrystusem, która pozwala dotknąć tego, którego nikt inny nie chce się dotknąć. Przyjąć odpowiedzialność za tego, za którego nikt inny nie chce wziąć odpowiedzialności. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Bóg zapłać, księże proboszczu, za to zaproszenie, za to, że mogłem z wami, moi kochani, przeżyć ten czas rekolekcji. To był dla mnie szczególny czas, wyjątkowy. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję za każdą ofiarę. Bóg zapłać serdeczne. Pamiętam i mam was w sercu. Będę was polecał przez te kolejne dni mojej pracy adwentowej i świąt w swojej modlitwie. Dla mnie to szczególny czas, tym bardziej, że spotkanie z bratem Albertem też uświadomiło mi, jak bardzo Bóg wybiera tą słabą naszą ludzką naturę. Właśnie wtedy, kiedy dotknęła mnie choroba, którą już będę musiał gdzieś tam nieść do końca swoich dni, właśnie wtedy odkryłem też między innymi tego brata Alberta, który dotknął cierpienia, choroby, kalectwa, a jednocześnie to pozwalało mu być narzędziem w ręku Boga, pisać to dzieło miłości. Dziękuję wam bardzo za ten wspólnie przeżyty czas i życzę, by to duchowe przeżycie wydarzeń, które dokonały się w historii zbawienia, stało się waszym udziałem.